ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Przenosimy się do Grodna, bo tam jest dziennikarz, członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi, Andrzej Poczobut. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Andrzeju, to jest setny dzień protestów na Białorusi. Ma pan poczucie, że Aleksander Łukaszenka jest dzisiaj, teraz dużo słabszy niż na przykład w sierpniu?
Bez wątpienia Aleksander Łukaszenka przed 9 sierpnia i Aleksander Łukaszenka teraz to są dwa różni politycy. Przed 9 sierpnia nikt nie wątpił ani na zachodzie, ani na wschodzie, ani wewnątrz Białorusi, że to jest polityk, który kontroluje sytuację na Białorusi, który faktycznie jest bezalternatywny. Tak się wydawało. I nagle ten polityk przegrywa wybory z gospodynią domową, nagle okazuje się, że nie panuje nad swoim krajem i teraz 100 dni po wyborach, no nikt nie wątpi ni na zachodzie, ni nawet na wschodzie, nie zważając na to, że tam trochę inna retoryka jest, że Aleksander Łukaszenka tak naprawdę rządzi teraz Białorusią tylko dzięki resortom siłowym.
100 dni Białorusini wychodzą na ulice w różnych miastach. Co się dzieje z zatrzymanymi w czasie tych protestów?
No niestety Aleksander Łukaszenka postawił na siłę i zdając sobie sprawę, że większość społeczeństwa jest przeciwko niemu, on po prostu próbuje ludzi zastraszyć. Dlatego ludzi biją, nad ludźmi się znęcają, ludzi zmuszają do kajania się, a później pokazują to w telewizji, żeby innych zastraszyć. Także taka atmosfera jest bardzo, atmosfera grozy jest na Białorusi.
No, oglądam zdjęcia ludzi, którzy godzinami stoją pod ścianami z rękami uniesionymi w górę. I pan, pokazując te zdjęcia, pisze o torturach.
Znaczy, oczywiście, jeżeli to trwa tam 5 godzin, 8 godzin, jak to trwało w tam sowieckim komisariacie Mińska, no to bez wątpienia to mogą być tortury, to można uznać za tortury.
No a kiedy opisuje pan to, co dzieje się dzisiaj na ulicach Białorusi, pisze pan, że brutalność to nie są ekscesy OMON-u, tylko celowe, zaplanowane działanie. Czyli nie jest tak, że Aleksander Łukaszenka nie panuje nad tym, co się dzieje, jeśli dobrze rozumiem.
Znaczy, jeżeli my spojrzymy na dynamikę zachowań służb, to było kilka takich zwrotów akcji. Z początku, pierwsze 3 dni po wyborach, no to, co Aleksander Łukaszenka zafundował Białorusinom, to była, nie wiem, Ameryka Łacińska lat 70., czyli wojskowa dyktatura, kiedy po prostu ludziom łamano kości, ludzi zabijano i tak dalej. Później była odwilż. A później znowu Aleksander Łukaszenka zaczął przykręcać śrubę i my widzimy, że służby posłusznie wykonują jego polecenie. Kiedy on mówi, że trzeba być grzecznym, oni są grzeczni. Jeżeli on mówi, żeby teraz kobiet nie dotykać, to kobiety nie są dotykane. Później mówi, żeby kobietom też dać wycisk i oni też dają kobietom wycisk. Także my widzimy, że Łukaszenka panuje nad resortami siłowymi w pełni.
I teraz widzimy, że na przykład granaty hukowe rzucane są prosto w demonstrujących ludzi na ulicach. Ale te najnowsze protesty to są protesty, dla których impulsem stała się śmierć kolejnego człowieka, Ramana Bandarenki. Kim był?
Znaczy, jeszcze do środy to był człowiek, którego znali tylko i wyłącznie sąsiedzi w swojej dzielnicy. To był młody człowiek, 31 lat, malarz, i który taką aktywność lokalną prowadził, na przykład ucząc dzieci rysować. I nagle stało się tak, że on wyszedł na swoje podwórko, zaatakowali jego tam tajniacy i 2 godziny później on trafił do szpitala, gdzie zmarł w wyniku obrażeń.
Także on zobaczył ludzi, którzy usuwają te biało-czerwono-białe flagi na ulicach, i od tego się zaczęło.
Dokładnie. I teraz on stał się jednym z symboli właśnie tego tej brutalności milicyjnej, która panuje na Białorusi.
Andrzej Poczobut jest naszym gościem, prosto z Grodna. Panie Andrzeju, Aleksander Łukaszenka twierdzi, że protesty na Białorusi będą trwały do wiosny 2021 roku. Dlaczego?
Znaczy, no, on widzi, że nie zważając na to, że stosuje takie bardzo brutalne represje, nie daje sobie rady i widzi, że, no owszem, jeżeli my porównamy dynamikę, to my widzimy, że liczba uczestników się zmniejszyła, ale każde, no, nie wiem, takie no, wydarzenie, które powoduje, że ludzie są oburzeni i to natychmiast ciągnie za sobą taką reakcję, że ludzie ponownie wychodzą na ulicę.
Ale dlaczego on mówi o wiośnie? Znaczy, co ma na myśli, mówiąc, że to wszystko będzie trwało do wiosny przyszłego roku?
Znaczy, no, on mówi o tym, że ludzie, czyli opozycja się spodziewa na kryzys gospodarczy, który ma nastąpić wiosną. I dlatego do wiosny będą trwali protesty, ale wszystko będzie dobrze z gospodarką, tak on zakłada i wtedy protesty ustaną.
No, w połowie października Swiatłana Cichanouska postawiła Łukaszence ultimatum. Mówiła, że jeśli nie ustąpi do 25 października, to wezwie Białorusinów do strajku generalnego. Łukaszenka nie ustąpił, strajk na Białorusi się zaczął, tylko czy to nie jest strajk teoretyczny? To znaczy, no jednak zakłady, jeśli dobrze rozumiem, pracują, funkcjonowanie kraju nie jest sparaliżowane.
Tak, znaczy, no to był taki odważny krok z jej strony, ona zaryzykowała to twierdząc, znaczy, jeżeli my spojrzymy na dynamikę protestów, to po tym ultimatum protesty znowu zalały cały kraj. Były podjęte próby w całym szeregu zakładów, co najmniej 6 dużych zakładach państwowych, zorganizowania strajku, jednak nigdzie to się nie powiodło, żeby cały zakład zatrzymać. W poszczególnych miejscach poszczególne zalogi nadal strajkują. Są informacje, że kolejni ludzie dołączają do protestu, ale nigdy nie ma tak, żeby zatrzymana została cała fabryka, bądź całe ogniwo w fabryce.
Aleksander Łukaszenka od wielu tygodni oskarża Polskę. Mówi na przykład, że Polska chce uczynić z Białorusi swoją prowincję. Jak takie oskarżenia są przyjmowane na białoruskiej ulicy?
Znaczy, Aleksander Łukaszenka dzisiaj jest bardzo niepopularny na Białorusi i odpowiednio jego przeciwnicy, którzy jemu nie zaufają, uważają, że on kłamie i celowo po prostu dezinformuje społeczeństwo, skłócając jego z Polską, a jego zwolennicy to też jakby jest jakiś tam procent. Oni wierzą w Łukaszence i od nich można usłyszeć, że Polska rzeczywiście chce zagarnąć połowę Białorusi.
Czyli wierzą, kiedy mówi na przykład, że ci studenci, którzy jadą do Polski tutaj się uczyć, no to jadą po to, żeby im Polacy wyprali mózgi, bo tak mówi Łukaszenka.
Znaczy, oni wierzą, że są mapy, na których jest zaznaczona obwód grodzieński przyłączony do Polski. Oni wierzą, że dywizje stoją, czekają na granicy, że czołgi są, że Amerykanie są, że Litwini są gotowi zaatakować Białoruś. Tylko Aleksander Łukaszenka i dzielne wojsko białoruskie, które pokazało taką pięść Polsce i Litwie, zmusiło ich do rezygnacji z agresywnych planów.
To pytanie, jak traktowani są Polacy mieszkający na Białorusi?
Znaczy, no, sytuacja Polaków tradycyjnie jest trudna. Aleksander Łukaszenka maksymalnie ograniczał całą działalność polską na Białorusi. Chodzi o mniejszość polską, chodzi o prawo do nauki w języku ojczystym. Ja nie znam innego takiego kraju na kuli ziemskiej, gdzie by język polski był zwalczany z taką zaciętością, jak jest zwalczany na Białorusi. Także Aleksander Łukaszenka nie lubi Polaków i to wielokrotnie dawał do zrozumienia mniejszości polskiej.
Andrzej Poczobut jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Jeszcze wiele pytań. Serdecznie zapraszamy. Andrzej Poczobut z Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi, dziennikarz i bloger, jest naszym gościem z Grodna. No właśnie, czy ktoś kontroluje to, co pan publikuje każdego dnia, godzina po godzinie w sieci?
Znaczy, no ja myślę, że to wszystko jest zgromadzone przez KGB, a kiedyś w 11 roku, kiedy byłem aresztowany, ja widziałem wszystkie swoje artykuły w jednej teczce, to była taka bardzo duża teczka i wszystko, co napisałem, zostało zgromadzone przez KGB.
To teraz to pewnie jest folder w komputerze pod nazwą Andrzej Poczobut, na przykład na Twitterze. No, pytam o to dlatego, że Białoruś, jak słyszeliśmy w Faktach RMF FM, domaga się ekstradycji dwóch dziennikarzy białoruskich, którzy z Polski nadają, mówiąc o tym, co się dzieje na Białorusi, chociażby w czasie protestów. No i oni zostali oskarżeni o działalność ekstremistyczną wręcz.
No to jest też taki no, tradycyjny chwyt, który stosują dyktatury wobec wolnych mediów. Nexta Live opisuje wydarzenia. Na Nexta Live i na profilu Nexta pojawia się plan działań pokojowych protestów i dlatego to jest jakby no, dla władzy wróg numer jeden. Oni wiedzą, że to jest bardzo popularny profil, tam ponad 2 miliony followersów dla 9,5-milionowego kraju, to jest bardzo dużo. No i dlatego wybrali jego sobie głównym wrogiem.
Czy protestujący ludzie na Białorusi rozmawiają o epidemii koronawirusa? To jest w ogóle temat na białoruskiej ulicy?
Tak, oczywiście, bo tak samo jak i trudna jest sytuacja w Polsce, na Litwie, tak samo jest trudna sytuacja na Białorusi. Tu się różni tylko tym, że władza nie informuje społeczeństwo o rzeczywistym zagrożeniu i podaje tam 5-6 osób ofiar śmiertelnych codziennie, chociaż jakby no, ludzie zdają sobie sprawę, tam czasem w jednym szpitalu więcej umiera niż podają oficjalne władze.
No, według białoruskiego Ministerstwa Zdrowia od początku epidemii potwierdzono na Białorusi ponad 110 tysięcy zakażeń, ponad 1000 pacjentów zmarło, a jednej doby wykrywanych jest około 1000 zakażeń. To są dane oficjalne oczywiście.
Lekarze mówią o tym, że rzeczywista sytuacja jest 5, 6, 7 razy gorsza niż opisują władze, że znaczy liczby te trzeba mnożyć po prostu.
A jak wygląda walka z koronawirusem, te realne działania, które są podejmowane w kraju?
Znaczy, no teraz sytuacja jest na tyle trudna, że Aleksander Łukaszenka musi wprowadzać pewne ograniczenia. No między innymi na przykład na początku epidemii on się naśmiewał z tych, kto wkłada maseczki, mówił, że to są kagańcy, jak dla psów wkładają ludzie i tak dalej, a teraz na Białorusi wprowadzany jest obowiązek noszenia maseczek, co prawda dotyczy tylko miejsc publicznych, czyli na przykład sklepów, kin i tak dalej. I to jest robione decyzją władz lokalnych, że poszczególne władze lokalne podejmują takie decyzje, żeby Aleksander Łukaszenka nie musiał wycofywać się. Ale to jest oznaka tego, na ile zła jest sytuacja, jeżeli Łukaszenka musi wycofywać się ze swoich decyzji.
Ale oskarża na przykład protestujących na ulicach o to, że sprzyjają rozwojowi koronawirusa na Białorusi?
Znaczy, on oskarża, ale to nie jest główne oskarżenie wobec protestujących, dlatego że Łukaszenka co jakiś czas organizuje takie swoje akcje poparcia. Na przykład tam wizyty samochodami jeżdżą ludzie z czerwono-zielonymi flagami i to jest też masowa akcja. Oczywiście, że Łukaszenka nie ma tylu zwolenników, żeby wyprowadzić ich na ulicę, żeby oni jakby no, zrobili obrazek porównywalny z uczestnikami protestów. I dlatego takich masowych zgromadzeń wielotysięcznych on nie robi. On z tego zrezygnował, zdając sobie sprawę, że przegrywa tu konkurencję, ale też organizuje takie lokalne akcje i w związku z tym on jakby no, tu ostrożnie formułuje swoje oskarżenie.
A czy sankcje, które są nakładane na białoruskich polityków, chociażby przez Unię Europejską, robią wrażenie na Aleksandrze Łukaszence?
Ja myślę, że te sankcje są wprowadzane przede wszystkim, żeby jakby no, wytłumaczyć się przed własną opinią publiczną w swoich krajach, dlatego że wszyscy zdają sobie sprawę, że zakaz wjazdu dla Aleksandra Łukaszenki to nie jest żaden argument. On i tak nie jest elita, ta główna, która dostała te ograniczenia. Ona owszem podróżuje, to jeżeli podróżuje, to do krajów arabskich albo do Rosji.
A zamrożenie aktywów nie jest dotkliwe dla nich?
Znaczy, ja myślę, że tam to chodziło o silowików przede wszystkim, tam przytłaczająca większość to silowicy i ja myślę, że oni nie mają aktywów w krajach demokratycznych, dlatego że no, zdają sobie sprawę, kto przez lata był głównym wrogiem Białorusi, kto jest głównym wrogiem Białorusi, nie zważając tam na wszelkie zmiany retoryki i dlatego oni tam nie współpracują z krajami zachodnimi pod tym kątem.
W takim razie, czy białoruscy protestujący mówią głośno o tym, że Zachód robi za mało w ich sprawie, w sprawie Białorusi?
Znaczy, no takie uczucie jest wśród tej części protestujących, która ma prozachodnie poglądy, ale tu też jest pewne jakby przyzwyczajenie. Należy pamiętać, że przed 9 sierpnia Zachód faktycznie wspierał status quo. I jakby no, tu nastąpiła i tak bardzo mocna zmiana jakby podejścia do Łukaszenki. Przed 9 sierpnia tam można było, zachodni politycy mogli sobie nawet dyskutować, czy to należy Łukaszenkę nazywać dyktatorem, czy może niekoniecznie i tak dalej. No to teraz wszyscy już zobaczyli jego prawdziwą twarz. Takich dyskusji nie ma i to cieszy. Każdy gest poparcia bez wątpienia odbije się echem na Białorusi i dodaje otuchy protestującym.
No pytanie, czy jest oczekiwanie, że na przykład unijne kraje zerwą stosunki dyplomatyczne, zaczną wydalać białoruskich dyplomatów na przykład od siebie?
Znaczy oczekuje się, że reżim zostanie ukarany za to, co on robi. A już o formach, ja myślę, że ludzie nie myślą tak głęboko, no bo mówię, to są protesty spontaniczne. Ludzie, którzy wychodzą na ulicę, to zwykli ludzie, którzy często no, nie mają takiego głębokiego pojęcia o polityce, o międzynarodowej polityce, o możliwościach Zachodu. Po prostu odbierają, jeżeli ktoś wykonuje jakiś gest nieprzychylny w stosunku do Łukaszenki, to odbierają to pozytywnie i uważają, że ten kraj, ten człowiek popiera ich walkę i chwalą jego.
Co musiałoby się stać, żeby Aleksander Łukaszenka oddał władzę?
Cóż, to bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że w momencie, jeżeli by nastąpiło pęknięcie wewnątrz piramidy urzędniczej, gdyby aparat przestał być przez niego jemu posłuszny, no to w tym momencie Aleksander Łukaszenka byłby skończony jako przywódca Białorusi, jako polityk. Dopóki aparat siłowy, dopóki urzędnicy są lojalni wobec niego, Aleksander Łukaszenka będzie rządził.
No, na razie mówi, że nie odda władzy, nie ustąpi przed końcem kadencji i przekonuje, że zdecydowaną większość uprawnień prezydenta, 70-80% tych uprawnień, mogą przejąć rząd, parlament i inne organy państwa bez burzenia konstytucji. Czy taki wariant jest odbierany przez opozycję na Białorusi jako ustępstwo ze strony Łukaszenki?
Znaczy, dlaczego Łukaszenka nie chce mówić o burzeniu konstytucji? Dlatego, że zdaje sobie sprawę, że zmiany do konstytucji należy wprowadzać w referendum. On każde głosowanie przegrywa teraz. I jest zainteresowany w tym, żeby uniknąć referendum, żeby uniknąć jakichkolwiek wyborów i dlatego prowadzi taką grę. Ale to jest gra, znaczy to jest udawanie dialogu. To, co on robi, on udaje, że prowadzi dialog, a w rzeczywistości on realizuje po prostu swój plan.
A czy udaje, kiedy, jak się wydaje, zaczyna się wycofywać z kar nakładanych na studentów białoruskich?
Znaczy... To jest też próba takiego no, gestu. Chodzi o to, że ci studenci, którzy mają według niego być odnowieni, oni muszą złożyć samokrytykę, muszą złożyć obietnicę, że nie będą protestowali i wtedy oni mogą wrócić. To jest też część gry wymierzonej w protestujących, chęć zdemoralizowania protestujących.
Tak, bo on mówi, że ci wyrzuceni studenci mogliby stanąć przed komisjami, które zajmą się ewentualnym ich przywróceniem na uczelni i mówi tak, pomyślałem, stracimy ich. Komu oni są potrzebni? No pojadą do tej Polski i niech tam pracują. Ale oni nie są tam potrzebni, tak mówi Łukaszenka.
Znaczy, no on zdaje sobie sprawę, że bardzo dużo ludzi jest gotowych wyjechać, bardzo dużo ludzi wyjeżdżają do Polski, wyjeżdżają na Ukrainę, wyjeżdżają do Litwy. I to ludzie aktywni. No, powoli staje się to problemem dla kraju, że tyle ludzi wyjeżdża.
Jaką rolę w protestach odgrywają dzisiaj kościoły na Białorusi? Bo był taki moment, kiedy proponowały na przykład mediacje, takie rozmowy przy okrągłym stole, które mogłyby zainspirować, zainicjować i poprowadzić.
Znaczy, no Aleksander Łukaszenka bardzo ostro zareagował na aktywność kościołów. No, doprowadził do zmiany przywódcy cerkwi prawosławnej na osobę lojalną wobec siebie i w kościele takiego numeru jemu wywinąć nie udało się i wtedy on arcybiskupa Kondrusiewicza po prostu nie wpuścił na Białoruś. Także Aleksander Łukaszenka zdaje sobie sprawę, że cerkiew i kościół no, nie są po jego stronie do końca. і пробує на різні способи вивірати пресію на біскупів православних, на біскупів католицьких, пробує страшити теж Ватикан різними консеквенціями прикрими для костьолів. Также, ну, то є своїста гра, яку Лукашенко проводить з костьолами.
А в тій грі, по другій стороні, появляються się часом голоси, чи są такі групи, які мовлять, що в тій грі треба заграти mocniej, ostrzej, що pokojowe protesty to za mało і вони nic nie dadzą?
Znaczy, no, без wątpienia, jeżeli my widzimy te wszystkie przerażające obrazki, no, to bardzo często на Білорусі останньо слухать голоси о тим, що покойові протести ще не справдзають. Но однак таке, ну, повшехне переконання є однак таке, що, ну, не варто на перемоць відповідати перемоцом, для того, що по другій стороні є люди озброєні і конфлікт людей не озброєних. З озброєними завжди скінчиться виграно людей, які мають зброю.
Лукашенко мовить, що Білорусі було б дуже трудно без Rosji, bo Rosja jest niezastąpiona w sferze gospodarki, wojska, polityki i dyplomacji. Czy to jest to miejsce, w którym zgadzają się jedni i drudzy, jedna i druga strona sporu? Miejsce, gdzie opozycja spotyka się z Łukaszenką w myśleniu, znaczy zgadzając się, że rzeczywiście Białoruś bez Rosji to jest czarna przyszłość.
Znaczy, no, tu teraz nie do końca tak jest. Chodzi o to, że Rosja płaci teraz cenę за поправці Лукашенки. Якщо перед 9 серпня, ну, настрої проросійські на Білорусі домінували, ну, то по трьох місяцях протестів ми і по поправці однозначним Лукашенка через Володимира Путіна, поправці через російські медіа, поправці через Лукашенки через таку, ну, класи політичного просто Росії, ма свій вплив на то. І ці люди, які ще недавно позитивно виповідалися о Росії, зараз вже мовлять, що, ну, не є так, не є Росія таким учтивим панством, що не є вона панством справедливим, що вона вспіра чоловіка, який, ну, як на Білорусі ще мовлять, мордує своїх обивателів.
Тільки чи то евентуальне одещі Лукашенки не є вже для них taką groźbą bankructwa kraju, no i nie widzą wtedy w Rosji tego, kto może przed bankructwem Białoruś uratować?
W tej chwili, kiedy ludzie czują się zagrożeni po prostu, no i czują się zagrożeni pobiciem, zamordowaniem i tak dalej, no tak daleko ja myślę, że na razie nie sięgają ich myśli. Teraz wszystko jest skoncentrowane na osobie Łukaszenki, co on zresztą dzisiaj sam przyznał, że mówię, wszyscy są teraz, patrzą na prezydenta, wszyscy chcą zmiany, chcą zmieniać prezydenta, a może my zmienimy, i wtedy właśnie powiedział to, co pan cytował. Także jakby osoba Łukaszenki, znaczy Rosja mogła rozegrać taką partię, że jakieś tam wymiany Łukaszenki na kogoś innego i to by się dało przeprowadzić w warunkach Białorusi, ale jak się okazało, dla Putina, który też jest autokratą, bardzo ważne jest zachowanie innego autokraty przy władzy, dlatego że upadek Łukaszenki byłby sygnałem dla Rosjan, dla rosyjskiej ulicy, że władzę autorytarną można obalić i to jest niebezpieczne już dla Putina.
Czyli pana zdaniem ten scenariusz, o którym rozmawialiśmy jeszcze rzeczywiście kilkanaście tygodni temu, takiej aksamitnej wymiany jednego polityka prorosyjskiego na innego, to już jest nieaktualne ze strony Moskwy.
Kreml jednoznacznie wspiera Łukaszenkę i ja myślę, że, znaczy, na pewno mają plany o poszerzeniu swoich wpływów na Białorusi, bo przez po prostu dziesięciolecia Rosja stawiała na Łukaszenkę i trzymała z Łukaszenką. No ale ona teraz widzi, że Łukaszenka przyszłości politycznej nie ma i ona szuka innych po prostu polityków, na których ona może się oprzeć, żeby upadek Łukaszenki ewentualny, który, no, wcześniej czy później nastąpi, żeby on nie spowodował przejścia Białoruś na stronę Zachodu. I wokół tego toczy się gra, ale w tej chwili i Rosja, i Łukaszenka są zainteresowani w stabilizacji sytuacji, żeby później ewentualnie w spokojnej atmosferze można było doszłoby do kontrolowanej wymiany, jeżeli taka wymiana będzie potrzebna, a Łukaszenka uważa, że jeżeli on stabilizuje sytuację, to wymiany żadnej nie będzie.
Pytanie, jak dzisiaj ten wpływ Rosji na Białorusi wygląda? Jak bardzo to widać? Czy na przykład rosyjskie wojsko albo służby służby milicyjne wspierają w widoczny sposób białoruską milicję czy OMON?
Znaczy oni nie muszą wspierać, dlatego że białoruskie służby specjalne sobie dobrze dają radę. To wsparcie przede wszystkim jest wsparciem medialnym i wsparciem propagandowym, no i osobiste, znaczy w najbardziej dramatycznym momencie 15-16 sierpnia, kiedy władza się chwiała, kiedy rzeczywiście istniało zagrożenie, że zaraz pęknie aparat państwowy, a wtedy Łukaszenka zadzwonił do Putina i poszedł przekaz, że Łukaszenka ma poparcie Putina i że Rosja, jeżeli trzeba, zaangażuje się militarnie na Białorusi. I później Putin sformował tą właśnie tak zwaną białoruską rezerwę, która stacjonowała na granicy Białorusi i była gotowa wejść na teren Białorusi, jeżeli by były problemy. I to był taki sygnał dla całej rządowej elity i był to sygnał dla resortów siłowych, że Łukaszenka ma za sobą poparcie Rosji. I to przesądziło moim zdaniem o dalszym rozwoju sytuacji.
A to wsparcie medialne, o którym pan mówi, oznacza, że wciąż Rosjanie de facto robią telewizję na Białorusi, Rosjanie przesłani z Moskwy?
Nie tylko. Chodzi też o to, że rosyjska telewizja jest dostępna w odbiorze naziemnym na Białorusi, ona jest bardziej popularna niż telewizja białoruska. Często wiedzy o świecie, to jest też właśnie przyczyna prorosyjskich nastrojów, często wiedzy o świecie Białorusini czerpią właśnie z rosyjskich mediów i taki stan rzeczy przez dziesięciolecia odpowiadał Łukaszence. I teraz, jak oni słyszą oczywiście, że znaczy przynajmniej część z nich oglądając przekaz rosyjski, wierzy jemu i dlatego popiera Łukaszenkę też między innymi.
To pytanie kluczowe na koniec. Czy da się pozbyć Łukaszenki bez wsparcia, bez udziału Rosji?
Znaczy ja myślę, że wsparcie rosyjskie bez wątpienia jest ważne, ale jednak losy Łukaszenki, losy Białorusi będą decydowali się wewnątrz kraju. Ja myślę, że jeżeli sytuacja gospodarcza pogorszy się, tak jak mówią eksperci mówią o bardzo, wręcz o załamaniu, o możliwości załamania się białoruskiej gospodarki, no to ja myślę, że wtedy, jeżeli gospodarka się rzeczywiście załamie, no to wtedy Aleksandra Łukaszenka nic nie uratuje. Ale jeżeli Rosja wesprze gospodarkę, no to można jego egzystencję polityczną przeciągnąć.
Rzeczpospolita rzeczywiście pisze dzisiaj, że łączne zadłużenie największych i średnich białoruskich przedsiębiorstw przekroczyło rozmiar białoruskiej gospodarki. Te problemy rzeczywiście są wielkie. To gdyby pan miał powiedzieć tak optymistycznie, kiedy Białoruś będzie miała nowego prezydenta, to jaką datę pan wymieni?
Znaczy nie wymienię żadnej daty. 27 rok rządzi Łukaszenka, to jest bardzo długo. Z różnych tarapat udawało jemu się wykręcić, więc ja się nie pokuszę na jakąś prognozę. Na pewno czas Aleksandra Łukaszenki już się kończy i my obserwujemy koniec jego kariery, ale kiedy to nastąpi, ja nie mam prognozy.
Andrzej Poczobut z Grodna był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Do zobaczenia.